Epifaniczny tom drugi. Wykład jedenasty. Szósty dzień, zwierzęta. Pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy wersety 24 i 25. Ziemia matką życia zwierzęcego. Zwierzęta domowe. Zwierzęta dzikie. Naczelne. Zwierzęta rękoskrzydłe. Zwierzęta drapieżne. Gryzonie. Szczerbaki. Zwierzęta kopytne, przeżuwacze, zwierzęta gruboskóre, torbacze, gady, jaszczurki, żółwie. Teraz poświęcimy naszą uwagę twórczemu dziełu szóstego dnia, koronującemu ziemskie stworzenie, w nim to bowiem powstały wyższe formy życia zwierzęcego, których kulminacją jest człowiek, uwieńczenie ziemskich dzieł Boga. Chociaż życie zwierzęce powstało w piątym dniu, obejmując stworzenia morskie, powietrzne i ziemskie w postaci jaszczurek, stworzenie wyższych form życia zwierzęcego zostało pozostawione na szósty dzień, szóstą epokę. Na podstawie wyrażenia, rzekł też Bóg, niech wyda ziemia duszę żywiącą według rodzaju swego, werset 24. Niektórzy wnioskują, że biblijny pogląd na stworzenie to spontaniczne powstanie, teoria, której bezskutecznie próbują dowieść materialiści, to znaczy, że same siły przyrody w wyniku własnego automatycznego działania stworzyły wszechświat i wszystko, co się w nim znajduje, szczególnie jego wszystkie formy życia. Z pewnością jest to zbyt daleko idący wniosek oparty na tak mizernej podstawie. W wyrażeniu tym nic nie sugeruje takiej myśli. Słowo wydać często występuje w Biblii, a w dosłownym użyciu stosowane jest do zilustrowania roli matki w stwarzaniu i rodzeniu. Według Biblii, ojciec dostarcza w procesie rozrodczym istotę, duszę. Natomiast matka zapewnia ciało i narodzenie. Ciała ziemskich zwierząt składają się z pierwiastków ziemi, a ponieważ ziemia dostarcza tych pierwiastków, pełni tym samym rolę matki. Dlatego słusznie nazywamy ziemię naszą matką, to właśnie taka myśl kryje się w wyrażeniu naszego tekstu. Niech wyda ziemia duszę żywiącą. Nasz tekst dzieli te zwierzęta na trzy grupy – bydło, zwierzęta ziemskie i płazy. Przez bydło rozumie zwierzęta domowe, oswojone, przez zwierzęta ziemskie rozumie dzikie zwierzęta, szczególnie mięsożerne, a przez płazy ma na myśli węże i robaki. Taka klasyfikacja zapewnia nam dogodny podział do omówienia naszego wersetu. Jak można zauważyć? Tekst ten wskazuje na stałość różnych gatunków stworzenia zwierzęcego, według rodzaju swego. W ten sposób Bóg zapobiegł mieszaniu się gatunków. Fakt ten jest bardzo wymowny przeciwko teorii ewolucji. W niniejszym artykule nie możemy wchodzić w szczegóły na temat ziemskich stworzeń zwierzęcych, ponieważ na ten temat można napisać ogromne wielotomowe dzieła, co też uczyniono. Dla naszych celów wystarczy kilka uwag ogólnych. Rozpoczynamy zatem od bydła, używając tego terminu nie w jego wąskim, lecz szerokim znaczeniu, obejmującym zwierzęta domowe, które są zazwyczaj roślinożerne. Jednym z najbardziej powszechnych z nich i najwcześniej wymienionych, pierwsza Mojżeszowa rozdział 4 werset 2, jest owca. Jej szczególne cechy to uległość i niewinność. Jej mięso dostarcza człowiekowi pożywienia, wełna zapewnia mu ubrania, a jej skóra, buty i inne przydatne artykuły. Człowiek nie mógłby się łatwo obejść bez łagodnej owcy, której użyteczność wskazuje oczywiście na mądrość i dobroć Boga, który ją dla niego stworzył. Naprawdę bardzo liczne są rodzaje owiec, które mogą żyć niemal w każdej strefie ziemi. Także bydło w wąskim tego słowa znaczeniu, obejmującym tylko krowy i woły, zostało stworzone dla dobra człowieka. Dostarcza mu ono mleka i masła. Zapewnia bardzo potrzebne mięso i tłuszcze, oraz zaopatruje go w skórę na buty, paski i tym podobne. Poza tym wół pomaga mu uprawiać pola i ciągnąć jego ładunki. Być może człowiek jest bardziej uzależniony od tego łagodnego stworzenia niż od jakiegokolwiek innego. Występuje ono w wielu odmianach. Niektóre krowy w Indiach są tylko nieco większe od dużego psa, a inne osiągają wzrost od 2 do 2,5 metra. Zwierzę to może również znieść krańcowe temperatury i szybko przystosowuje się do różnych klimatów. Dając człowiekowi to zwierzę, Bóg kolejny raz dowodzi swej mądrości i miłości. Innym pięknym zwierzęciem domowym jest koń, który jest chyba najlepszym z domowych zwierząt. Pomaga człowiekowi przewozić towary i oddaje się do dyspozycji człowieka, gdy ten potrzebuje się szybko przemieszczać. Jego siła i wytrzymałość służą człowiekowi. Przed wynalezieniem lokomotywy, silnika elektrycznego i samochodu w strefach umiarkowanych był to najbardziej niezawodny sługa człowieka pod względem prędkości, siły i wytrzymałości. Jego średnia siła jest wykorzystywana jako podstawa do obliczania siły mechanicznej. Zazwyczaj jest on jednym z najbardziej łagodnych, posłusznych i czułych zwierząt. Niewątpliwie jest najbardziej symetryczny ze wszystkich zwierząt, często bardzo inteligentny, służąc zarówno potrzebom, jak i przyjemnościom człowieka. Te cechy i użyteczność konia dowodzą, że przeznaczając go na służbę człowiekowi, Bóg kierował się mądrością i miłością w jeszcze innej formie. Koń jest przystosowany do stref umiarkowanych oraz bardziej utwardzonych części ziemi, nie nadaje się natomiast na pustynie Arabii czy Afryki, których lotne piaski nie dają twardej podstawy jego ciężkim i wąskim kopytom. Dlatego dobroć i mądrość Boga dostarczyła człowiekowi innego sługę, pożytecznego w takich właśnie warunkach, wielbłąda. Zwierzę to żyje tylko w otoczeniu człowieka. W podróżach przez pustynię Arabii czy afrykańskiej Sahary, gdzie podróżni muszą niekiedy wędrować przez tydzień i dłużej, zanim napotkają oazę, człowiekowi najczęściej potrzebny jest wielbłąd, a niekiedy przypadkowy dromader. Dlatego poza żołądkiem do trawienia wielbłąd posiada drugi, który służy jako rezerwa, gdzie może on magazynować wodę na kolejne 7 do 10 dni. Jego garb lub dwa garby stanowią zapas tłuszczu i tym podobne, z którego korzysta on wtedy, gdy przez wiele dni musi podróżować bez jedzenia. Jego szerokie, lecz nierozszczepione stopy stanowią godny podziwu niezapadający się środek do podróżowania przez miękkie piaski, gdzie kopyto konia zapadałoby się tak głęboko, że ograniczałoby to jego szybkość i wyczerpywało siły. W skali całodziennej podróży wielbłąd może pokonać większą odległość nawet od konia. Jego wierność sprawi, że będzie szedł przed siebie, dopóki nie padnie ze zmęczenia. Niekiedy jego zapas wody staje się środkiem ratującym życie spragnionemu wody panu. Jego mleko dostarcza mu odżywczego napoju i upragnionego masła, podczas gdy mięso zaspokaja głód człowieka. Wierny wielbłąd jest bardzo pożytecznym sługą człowieka, szczególnie koczowników i ludzi pustyni, w czasie bitwy, podróży, handlu, dodatkowo zapewniając mu namioty i ubrania. Funkcje, jakie pełni słoń, szczególnie w Indiach, pozwalają zakwalifikować go do zwierząt domowych. Obecnie jest to największe z ziemskich zwierząt, tak jak wieloryb jest największym ze zwierząt morskich. Często osiąga on wzrost 3 metrów, a niektóre okazy nawet ponad 4 metry. Jest bardzo inteligentnym zwierzęciem i istnieje wiele historii o jego mądrości i pamięci. Jest także bardzo uczuciowy, czego dowodzi jego oddanie dla pana oraz zamiłowanie i troska o wszystko, co polubi. Jego waga jest ogromna, siła cudowna, a uległość w nauczaniu wspaniała, jak na tak duże i potężne zwierzę. Nigdy nie zapomina uprzejmości ani krzywdy, o czym ze smutkiem wiele lat później przekonują się złośliwcy, którzy wcześniej podawali mu szkodzący mu tytoń. Służy do noszenia ciężarów, myśliwych i wojowników. Oddaje swemu panu bardzo cenne przysługi w czasie polowania i bitwy. Znane są liczne przypadki jego oddania dla pana znajdującego się w niebezpieczeństwie w czasie pościgu czy bitwy, kiedy to niektóre ze słoni dobrowolnie oddawały swe życie, by uratować życie swych panów. W strefach zimna, gdzie człowiekowi nie mogłaby służyć ani owca, ani bydło, ani koń, ani wielbłąd czy słoń, Bóg zapewnił inne zwierzę, renifera, który jest w cudowny sposób przystosowany do dźwigania ładunków i dostarczania człowiekowi siły i prędkości poruszania się. Jego apetyt mogą zaspokoić marne porosty stref zimna. Dostarcza człowiekowi mleka, masła, sera i mięsa na pożywienie, siły dla jego ciężarów i prędkości w czasie podróżowania. W psie, najwierniejszym przyjacielu człowieka ze wszystkich zwierząt, człowiek znajduje sługę zaspokajającego pewne z jego potrzeb, których nie potrafi zaspokoić żadne z dotychczas wymienionych zwierząt. Jest on wiernym strażnikiem jego domu, czujnym ochroniarzem jego posiadłości, a przede wszystkim oddanym opiekunem jego samego. Towarzyszy i pomaga mu w pogoni, oraz zastępuje go w pilnowaniu stad owiec, bydła i koni. Znane są tysiące historii o jego mądrości, wierności i czujności. Najwspanialsze psy w służbie dla człowieka to psy świętego Bernarda oraz owczarki szkockie. Psy świętego Bernarda uratowały wielu ludzi przed zamarznięciem w alpejskich burzach. W muzeum w Bernie w Szwajcarii można znaleźć takiego psa o imieniu Barry, który w czasie kilku lat swego życia uratował 40 osób. Spotkała go przedwczesna śmierć w czasie próby ratowania 41 ofiary, człowieka zagubionego w Alpach, który jego zachowanie jako ratownika wziął za złowrogi atak i zastrzelił go. Wyobraźmy sobie jego żal, gdy poznał prawdę. Owczarek jest pożyteczny także dlatego, że nadaje się do tresury. Szczególnie przydatny jest w pilnowaniu stad owiec i bydła. Już obecność jednego z nich praktycznie zupełnie zastępuje pasterza. Wyprowadzi owce z zagrody, a bydło ze stajni i zapędzi je na pastwisko, będzie ich pilnował cały dzień, a z nadejściem nocy przyprowadzi je do zagrody lub stajni. Przypominamy sobie owczarka z jednej z pielgrzymskich wizyt niedaleko Courtland w stanie Nowy Jork, któremu przy pomocy jednego polecenia kazano sprowadzić pewne konie do obory i wyprowadzić resztę na inne pastwisko, rozdzielić pewne krowy od innych i przyprowadzić je do obory, a resztę zapędzić na inne pole. Pies wykonał to w tej skomplikowanej kolejności. Następnie pan zmieniał polecenia, nazywając po imieniu różne konie i krowy, a pies je wykonywał. Pies uważa swego pana za swego boga i traktuje go jako takiego. Ze zwierząt domowych należy wspomnieć o kozie, której mleko jest najbogatsze w składniki odżywcze, której ser jest najbardziej cenny, której masło jest najsmaczniejsze, której sierść dostarcza człowiekowi ubrań i której skóra zapewnia mu okrycie i buty. Pomimo swego uporu i bodzenia jest to pożyteczne zwierzę. Dając człowiekowi zwierzęta i ptactwo domowe, Bóg zapewnił mu liczne pomoce do zaspokajania niektórych z jego potrzeb. Dostrzegamy w tym mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość Boga do człowieka, i to upadłego człowieka. Jest on zatem w nich dawcą dobrych darów, za które powinniśmy nie tylko dziękować i sławić Go, lecz oceniać także same dary przynajmniej w takim stopniu, by dobrze ich używać. Wielką niewdzięcznością jest zapewne fakt, że człowiek niekiedy przemęcza, bije, niedokarmia i daje złe schronienie swym zwierzętom. Jest napisane, że sprawiedliwy ma na pieczę żywot bydlątka swego. Przypowieści Salomonowe, rozdział 12, werset 10. Jednym z wyraźnych dowodów upadłego stanu człowieka jest z pewnością jego okrucieństwo wobec niemych zwierząt, które mu służą. Posiadają one uczucia, gdy są źle traktowane, dają dowody cierpienia, natomiast na uprzejmość zwykle reagują uprzejmością i oceną. Wierzymy, że wszyscy nasi czytelnicy będą dobrze traktować swe zwierzęta, ponieważ prawy człowiek pamięta o życiu swego stworzenia. Godne odnotowania jest to, że niemal wszystkie z wyżej wymienionych zwierząt są używane w Biblii jako symbole. Wół i cielęce reprezentują boską sprawiedliwość, owca lud Pana, baranek i koźle naszego Pana, kozioł niekiedy człowieczeństwo maluczkiego statka i wielkiej kompanii, a niekiedy bezbożnych przyszłego wieku. Koń reprezentuje doktryny, cielec doskonałe człowieczeństwo, jałówka starożytnych i młodocianych godnych, pies, na wschodzie psy są dzikie i dokuczliwe, sekciarze i tym podobne. Na tym kończymy nasze krótkie omówienie zwierząt domowych. Druga wielka grupa dzieła szóstej epoki twórczej to zwierzęta ziemskie, przez co rozumiemy dzikie zwierzęta w odróżnieniu od domowych. Jest ich bardzo wiele gatunków, a każdy składa się z wielu odmian. Istnieją różne sposoby określania tych różnych gatunków. Niegdyś pierwszy ich gatunek zwany był kwadrumana, czterorękie, lecz ostatnio są one zwane naczelnymi, pierwszymi, jako zwierzęta najbardziej przypominające człowieka. Zaliczają się do nich goryl, orangutan, szympans, małpa bezogonowa, pawian i małpa ogonowa, jest ich wiele odmian, szczególnie małp ogonowych. Żadna z nich nie jest mięsożerna, a żywią się owocami, warzywami i orzechami. Ich siedziby znajdują się w lasach, do których przystosowane są ich ciała. Wewnętrzny palec na wszystkich czterech ich łapach jest w rzeczywistości kciukiem, a przy pomocy swych palców u nóg lub rąk potrafią skakać przez las z gałęzi na gałąź i z drzewa na drzewo, jak również wspinać się na nie z niewiarygodną prędkością. Największy i najsilniejszy z tej grupy jest goryl, którego środowiskiem życia jest Afryka. Jego wzrost wynosi często 180 cm, a zabito też takiego, który liczył 240 cm. Jego nogi są nieproporcjonalnie krótkie, lecz ramiona są czymś więcej niż tylko tego rekompensatą, są nieproporcjonalnie długie i często liczą od 120 do 150 cm długości. Chociaż nie jest mięsożerny, to poza krokodylem jest silniejszy niż jakiekolwiek mięsożerne zwierzę, nie wyłączając nawet lwa, który dzięki swej godności i sile zwany jest królem zwierząt, zwykle uważanym za najsilniejsze. W walce między gorylem a lwem ten ostatni poniósł taką klęskę, że w zasięgu 1000 km od goryla nie spotka się żadnego lwa. Samiec broni swej rodziny przed każdym, kto znajdzie się w pobliżu jego siedziby. Z odwagą przystępuje do walki, bijąc się w swą olbrzymią pierś. Doświadczeni myśliwi, którzy wiedzą, że niecelny strzał skończy się ich śmiercią, Zwykle czekają, aż zwierzę znajdzie się w zasięgu od 3 do 5 metrów, a następnie oddają strzał w klatkę piersiową goryla, co niezmiennie okazuje się dla niego śmiertelne, zabijając go na miejscu, ku wielkiej uldze myśliwego. Orangutan jest członkiem gatunku, którego ojczyzną jest Borneo i sąsiednie wyspy. Z całego gatunku najbardziej przypomina on człowieka. Osiąga wzrost 168 cm, ma szeroką klatkę piersiową i jest bardzo silny, choć nie tak silny jak goryl. Jego twarz jest bardzo podobna do ludzkiej, lecz oczy osadzone dużo głębiej. Posiada silne instynkty i potrafi świetnie naśladować, nakładać ubrania, siadać do stołu, nalewać herbatę do filiżanki, dodać mleka z dzbanuszka i cukru przy pomocy łyżeczki, czekać aż ostygnie, a następnie wypić ją jak istota ludzka. Szympans żyje w Kongo i Gujanie i sylwetką niemal przypomina człowieka. Z reguły nie żyje na drzewach, lecz na ziemi, w jaskiniach lub pod skałami. Gdy szympansy zostaną zaatakowane, jednoczą się jak armia i walczą z dziką odwagą, zmuszając do odwrotu nawet lwa i słonia. Pod względem wielkości, małpa bezogonowa najbardziej przypomina w tym gatunku szympansa, lecz jest bardziej od niego podobna do człowieka. Nie jest tak silna ani gwałtowna, tak jak pawian i małpa ogonowa, pod względem bezpieczeństwa bardziej polega na swej szybkości i umiejętności wspinania się po drzewach niż na swej sile. Pawian jest o tyle mniejszy i słabszy od małpy ogonowej, o ile ta ostatnia jest mniejsza i słabsza od szympansa. Najmniejszą, najsłabszą i najbardziej nieśmiałą z naczelnych jest małpa ogonowa, której wielkość waha się od wielkości małego kota do wielkości dużego psa. Niektóre jednak są bardzo dzikie i bardzo brzydkie. Są one zdecydowanie najliczniejsze wśród naczelnych, a także składają się z największej liczby odmian. Małpa o ogonie w kształcie pierścienia żyje i porusza się wielkimi armiami. Wiele małp jest jak na małpy całkiem mądrych. Chociaż wszystkie odmiany czterorękich posiadają zdolność naśladowania i w procesie żmudnego i cierpliwego tresowania uczą się pewnych rzeczy, nie można ich nauczyć myślenia, oddawania czci ani poczucia moralności. Mózg człowieka jest 5 razy większy od mózgu orangutana, który jest najbardziej utalentowany wśród naczelnych. Pewne części mózgu człowieka nie występują u orangutana. Pewien znany naukowiec wykazał 15 anatomicznych różnic między mózgiem człowieka i orangutana, który ma wśród naczelnych najlepiej rozwinięty mózg. Drugi gatunek dzikich zwierząt, jaki w krótkości rozważymy, zwany jest rękoskrzydłymi, chiroptera, nietoperze, wampiry, gacki i tym podobne. Nietoperz stoi między ptakami a czworonogami. Dzięki pewnemu zmysłowi innemu niż wzrok wie o zbliżaniu się do innych przedmiotów i o ich obecności, ponieważ zarówno widzące, jak i niewidzące nietoperze latają między drzewami i mijają przeszkody równie zręcznie. Nasze nietoperze są małe, lecz te na Madagaskarze są olbrzymie, a rozpiętość ich skrzydeł wynosi ponad 1,2 metra, są bardzo liczne i niszczycielskie. Zwierzęta drapieżne są najbardziej zróżnicowane wśród mięsożernych. Obejmują one lwa, tygrysa, jaguara, pumę, lamparta, niedźwiedzia, panterę, żbika, hienę, szakala, wilka, lisa, rysia, wydrę, kumnę, sobola, gronostaja, mangustę, szopa, łasicę, norkę, skunksa, borsuka, morsa, fokę i tym podobne. Głównym wśród nich jest bezspornie lew, zwany królem zwierząt. Jego wygląd, zarówno w spoczynku, jak i w ruchu, jest majestatyczny. Wszędzie ma wypisane dostojeństwo, siłę, odwagę i wielkość. Jest bardzo łagodny, kochający i wierny wobec swej partnerki, która jednak w wypadku jego śmierci w walce z innym lwem odchodzi ze zwycięzcą jako jego partnerka. Cechuje go wdzięczność, jak można to zauważyć na przykładzie pewnego badacza, który zagubiony w lesie, napotkał kilka małych lwiątek i karmił je pod nieobecność lwicy. Gdy ta powróciła i zobaczyła go karmiącego jej lwiątka, cicho podeszła do niego i polizała jego rękę. Niebawem pojawił się i lew, który od razu został poinformowany przez swą partnerkę o zaistniałej sytuacji. Teraz on polizał rękę myśliwego. Następnie oboje zniknęli i niebawem powrócili z owcą, którą złożyli u jego stóp na pożywienie. Wkrótce nastał zmierzch, więc położył się on do snu, podczas gdy lwy trzymały nad nim straż. Następnego ranka wyprowadziły go one z lasu, a gdy je opuszczał, gestem i wyrazem twarzy udzieliły mu czułego pożegnania, stały na skraju lasu i obserwowały go, aż dotarł do swego obozu. Następnie zniknęły w lesie. Tygrys, mniejszy i słabszy od lwa, jest bardziej dziki. Jest wystarczająco silny, by zaciągnąć bawołu do swej nory. Niewątpliwie posiada najpiękniejszą skórę wśród czworonogów. Wiele tygrysów to ludojady, a ich drapieżne taktyki sprawiają, że polują na nieduże grupy myśliwych, ponieważ w pojedynkę człowiek nie może wiele z nim zdziałać. Dorosły jaguar jest równie dziki i silny, co tygrys, prawdę mówiąc, jest on tygrysem zachodniej półkuli. Dobrze traktowany, przez pierwsze 4 lata życia jest bezpiecznym zwierzęciem domowym, lecz potem trzeba się go wystrzegać. Puma i pantera są mniej więcej podobne do niego i do siebie, lecz nie tak duże, silne, ani dzikie, a ich skóra zdecydowanie mniej piękna. Lampart ustępuje tygrysowi pod względem siły, dzikości i odwagi, nie brakuje jednak mu tych cech. Jego cętki zawsze zdradzają go jako takiego. Niedźwiedź to kolejne zwierzę mięsożerne. Występuje w wielu rodzajach, różniących się wielkością, kolorem, siłą i środowiskiem. Żyje we wszystkich strefach. Jego najwięksi przedstawiciele to grizzly i niedźwiedź polarny. Ten drugi z łatwością wytrzymuje nawet najzimniejszą pogodę, siedząc sobie wygodnie na lodzie lub pływając w arktycznej wodzie, przy temperaturze 90 stopni poniżej zera. Grizzly jest najmądrzejszym i najsilniejszym ze wszystkich niedźwiedzi. Niedźwiedzie można nauczyć wielu sztuczek. Przyjmowane przez nich postawy i gesty proszenia są bardzo wzruszające. Dobry opiekun potrafi je całkiem nieźle oswoić. Małe niedźwiadki bardzo lubią zabawę i łatwo je wytresować. Rodzice są bardzo czuli wobec swych dzieci. Niedźwiedź dostarcza myśliwemu i traperowi pożywienia i futra. Żbik jest znany głównie z okrucieństwa. Hiena, jedno z najbrzydszych zwierząt, jest dobroczyńcą dla ludzkości, ponieważ usuwa padlinę, która w przeciwnym razie byłaby pożywką dla chorób. W niehigienicznych warunkach wielu wiosek Afryki i Azji, gdzie odpadki wyrzucane są na ulice i gdzie gniją w cieple słońca, wybuchałoby wiele epidemii, gdyby nie nocne uczty hien. Szakal znany jest z tego, że ukrywa się w ciemnościach, choć w pewnej odległości potrafi podążać za karawaną w nadziei na jakąś zdobycz. Wilk jest gorszy od szakala jako zwierzę drapieżne, jest zaprzysiężonym wrogiem owiec. Często grupuje się w stada i atakuje ludzi mieszkających w wioskach, Wielu podróżników na stepach Rosji padło ofiarą ich drapieżności, a inni opowiadają przerażające historie o dramatycznych spotkaniach z nimi. Jego drapieżność w stosunku do owiec i baranów uczyniła go symbolem drapieżnych przywódców religijnych, podczas gdy ich ofiary określane są jako owce i barany. Lis jest przydatny dzięki swemu futru, a głównie znany ze swej mądrości, czego dowodem jest następująca historia. Pewien lis, pragnąc pozbyć się obfitego plonu wszy, wyrwał pewnej owcy trochę wełny. Umieściwszy ją na końcu swego nosa, wszedł do rzeki, cofając się bardzo powoli, począwszy od końcówki ogona, który stopniowo powoli zanurzał, następnie zanurzył swe stopy, potem coraz głębiej nogi, biodra i kolejno i powoli następne części ciała, w końcu zanurzył przednie stopy, przednie nogi, barki, cały czas powoli i stopniowo coraz głębiej, następnie gardło, szyję i głowę, wciąż powoli i stopniowo, aż w końcu nad wodą pozostała tylko wełna umieszczona na końcu jego nosa oraz jego nozdrza. Wełna ta była teraz pokryta wszami, które bez przerwy uciekały przed zbliżającą się wodą, a ostatnią deską ratunku dla nich była wełna jako jedyne pozostałe suche miejsce. Następnie nasz chytrusek pozostawił wełnę z ładunkiem wszy na łasce rzeki i wyszedł z niej jako czysty lis, umyty w iście lisi sposób. Ryś jest trochę podobny do lisa, lecz nie tak sprytny, za to bardziej dziki. Wedra to zwierzę wodne przypominające łasice, żywiące się głównie rybami, zarówno w wodach słonych, jak i słodkich. Jej skóra jest bardzo cenna. Mangusta jest bardzo ceniona w Indiach jako wróg i zabójca jadowitej kobry. Kuna, sobul i gronostaj są cenione głównie z powodu futra, a gronostaj jest źródłem ozdób dla szat królewskich. Norka, borsuk, mors i foka są szczególnie cenne z powodu futer, które są wysoko cenione przez panie jako zimowe okrycia. Co więcej, kły morsa są jak kość słoniowa, i dlatego bardzo cenne. Norka, mors i foka żywią się głównie rybami, szczególnie foka jest bardzo płodna i daje się oswoić. Łasica i szop są cenione z powodu futra, szop w wielu rejonach uważany jest za wielce pożądany przysmak. Skunks, którego zapach przyniósł mu niesławę, oddaje prawdziwe przysługi farmerom, tępiąc bardzo szkodliwe gryzonie, jak polne myszy i krety. Gryzonie to kolejny gatunek składający się z zająca, królika, paki, bobra, jeżozwierza, szczura, myszy, świstaka, świnki morskiej, wiewiórki i tym podobne. Zając, królik i świnka morska są bardzo bojaźliwe, lecz niezmiernie płodne. Paka, bliski krewniak zająca i królika, zamieszkuje północne rejony, a późnym latem zbiera dużą ilość trawy, ziół i siana, gromadząc nad swymi norami stosy niekiedy mające od 1,8 do 2,4 metra średnicy. W czasie zimy, bez wychodzenia na mróz, żywi się tym z wejścia do swej nory. Nierzadko leniwi farmerzy tamtych terenów okradają go z jego zapasów i karmią nimi swe konie i bydło, pozostawiając zapobiegliwego paka śmierci głodowej. Mysz polna często gromadzi zapasy, lecz i wewnątrz swej nory. Wiewiórka robi to samo z orzechami i żołędziami, które przechowuje w dziupli. Najbardziej charakterystyczny z tej grupy zwierząt jest bóbr. Budowane przez niego tamy są cudem architektury, a jego dom, zbudowany na skraju wody, tak by mógł wchodzić i wychodzić z niego wodą, jest wspaniały. Posiada różne pokoje, takie jak sypialnie, salony i jadalnie, Jego życie domowe jest cudowne, gdyż charakteryzuje się wygodą, miłością i pokojem, z czego najbardziej korzystają młode. Jego zręczność w ścinaniu drzew, często o grubości 25 cm, zawsze ścinanych w kierunku wody, jest znamienna. Żyje w koloniach od 200 do 300 sztuk, lecz każda rodzina ma swój własny dom. Następna grupa zwierząt, jakiej poświęcimy naszą uwagę, to zwierzęta nieposiadające przednich zębów, czyli siekaczy. Naukowo są one nazywane szczerbakami. Obejmują różne gatunki leniwców, mrówkojadów, pancerników, dziobaków, łuskowców i tym podobne. Leniwce z reguły żyją na drzewach, zwisając z gałęzi przy pomocy przednich i tylnych nóg, zarówno wtedy, gdy czuwają, jak i wtedy, gdy śpią. Charakterystyczną cechą dziobaka, który żyje zarówno na lądzie, jak i w wodzie, jest to, że choć jest owłosionym czworonogiem, jest jajorodny. Jego kaczy dziób i niemal błoniaste stopy nadają mu szczególny wygląd. Samiec podobny jest do węża, ponieważ posiada trujące żądło, które o dziwo znajduje się w jego tylnych nogach. Mrówkojad to jedno z najdziwniej wyglądających zwierząt. Niekiedy osiąga długość ponad 2 metry, lecz tylko około 60 cm wzrostu. Przyodziany jest w łuskowatą zbroję. Jego ryjek liczy prawie 60 cm długości. Wychodzi z niego język w kształcie grubego drutu, liczący niekiedy 75 cm długości. Jest czarny i bardzo lepki. Mrówki, szczególnie białe, przyklejają się do niego tysiącami, po czym są wciągane do pyska zwierzęcia i zjadane. Niszczy one fragmenty mrowisk, dzięki czemu wyciąga z kryjówek mrówki, które stają się jego pożywieniem. W większości jest pokryty długimi włosami, szczególnie na nogach. Pancernik, którego hiszpańska nazwa sugeruje zbroję, wygląda jak zwierzę pokryte kolczugą. Występuje powszechnie, szczególnie w Ameryce Środkowej i Południowej. Łuskowiec pokryty jest ciężkimi i dużymi łuskami, które tworzą ciężką zbroję. Jest on raczej nieszkodliwy, choć wygląda odpychająco, liczy około 90 cm długości i w kilku gatunkach występuje w Afryce i południowo-wschodniej Azji, łącznie z Indiami. Świnia ziemna jest bardzo podobna do mrówkojada, choć mniej owłosiona i z o wiele krótszym językiem. Jest to zwierzę afrykańskie o nocnym trybie życia. Żywi się mrówkami, a nory swe zakłada w pobliżu mrowisk. Potrafi szybko kopać przy pomocy swych przednich nóg, nawet w twardej ziemi. W ciągu kilku minut potrafi wykopać dostatecznie dużą norę, by ukryć swe ciało. Jest groźna tylko dla mrówek. Zwierzęta kopytne występują w bardzo wielu odmianach. Obejmują one wszelkiego rodzaju bydło, które liczy różne gatunki: bizon, jak, bawół, owca, koza, koziorożec, kozica, elant, antylopa, kudu, gazela, żyrafa, jeleń, łoś, karibu, piżmowiec, panchil, wielbłąd, lama, alpaka, świnia, dzik, hipopotam, tapir, nosorożec, koń, zebra, osioł, muł, góralek, słoń i tym podobne. Niektóre z nich, jak krowę, owce, konia, wielbłąda, kozę, renifera i słonia, już rozważyliśmy, omawiając zwierzęta domowe. Niektóre z tych zwierząt kopytnych mają tyle odmian, ile jest krajów na świecie. Azjatycki bizon jest ziemnowodny, zaraz po krokodylu i gorylu jest chyba najbardziej waleczny wśród zwierząt. Jego gładka skóra jest niemal tak twarda jak stal, potrafi bez zadrapania ujść pazurom i zębom tygrysa. Jego rogi są potężną bronią, która ostatecznie potrafi pokonać lwa i tygrysa. Porusza się tak szybko, że w czasie walki jego rogi są zawsze zwrócone w kierunku lwa czy tygrysa. W ten sposób dokonuje w nich głębokich cięć, podczas gdy ich zęby i pazury nie są w stanie nawet zadrapać jego stalowej skóry. Amerykański bawół, niegdyś bardzo liczny na naszych szerokich równinach, obecnie żyje prawie wyłącznie w rezerwatach i specjalnie odizolowanych stadach. Byki były bardzo wojownicze. Znana jest historia jednego z nich, który wyzwał do walki pierwszą lokomotywę przejeżdżającą po wielkiej amerykańskiej prerii na południowej linii Pacyfiku. Według tej opowieści, ogromne stado bawołów zajmowało szlak kolejowy i teren po obydwu jego stronach na przestrzeni kilku kilometrów. Po zbliżeniu się maszynista zwolnił, mając nadzieję, że powolne zbliżanie się pociągu skłoni bawoły do opuszczenia trasy. Pewien duży byk wziął lokomotywę za jakieś dziwne zwierzę i przygotował się do zaatakowania jej, z wysoko podniesionym ogonem i opuszczoną głową. Gdy zbliżył się na odległość 7,5 metra od pociągu, maszynista uruchomił okropnie głośny i przeraźliwy gwizdek. Przestraszyło to atakującego byka, który ze strachu podskoczył do góry i padł martwy na tory kolejowe. Byk pewnie pomyślał sobie, jeśli on potrafi tak głośno ryczeć, to jak mocno musi gryźć. Poddaje się. Ten przeraźliwy gwizd wystraszył stado, które natychmiast zaczęło biec w jednym kierunku przez tory, pomimo szybkiego biegu. Opuszczenie toru i umożliwienie przejazdu pociągu zajęło temu stadu ponad godzinę. Kozica w swym alpejskim domu jest zwierzęciem o najpewniejszych nogach. Potrafi wspinać się po stoku niemal pionowej przepaści i skakać w dół z wysokości od 9 do 12 metrów, lądując na nogach bez jakichkolwiek obrażeń. Natychmiast gotowa do kolejnego równie potężnego skoku. Dzieje się tak często, gdy jest ścigana, w pełni rozwinięte, jej pewne nogi uniemożliwiają jakiekolwiek próby schwytania jej. Lama jest równie pewna w nogach co kozica, choć nie tak wyćwiczona w skakaniu i ucieczce przed myśliwymi. Dobrze służy swemu panu w dźwiganiu ciężarów, pokonując trudne szlaki Andów. Antylopa znana jest ze swego piękna, wdzięku, szybkości i figlarności. Jeśli zostanie schwytana, co w przypadku dorosłej antylopy jest niemal niemożliwe ze względu na jej szybkość, okazuje się bardzo miłym zwierzakiem domowym. Gazela w dużym stopniu przypomina antylopę. Alpaka słynie głównie z pięknej sierści, która na wschodzie jest popularnym przedmiotem handlu. Dzik to kolejny twardy wojownik, a jego niszczycielskość i nieczystość czyni go biblijnym symbolem papiestwa. Psalm 80, werset 14. Żyrafa słynie głównie z tego, że jest najwyższym z obecnie żyjących zwierząt, a w niektórych przypadkach osiąga wzrost prawie 6 metrów. W niewoli jest zupełnie łagodna, a pod względem usposobienia i wyglądu przypomina konia, z wyjątkiem długiej szyi i stosunkowo dużych przednich nóg, oraz małych nóg tylnych. Różnice te są jej bardzo przydatne w skubaniu liści wysokich drzew w jej naturalnym środowisku. Kolejnym pięknem natury jest jeleń, który w niewoli staje się bardzo miłym zwierzakiem domowym. W niektórych z naszych parków narodowych, takich jak Yosemite, wędruje on swobodnie wśród ludzi, każdego ranka przychodząc do tych chat, gdzie był karmiony, i je z ręki karmiącego. Z łagodnością przyjmuje pieszczoty i odwzajemnia je pocałunkami języka. Hipopotam, zwany koniem rzecznym, ponieważ więcej czasu spędza w rzekach niż na lądzie, należy do kopytnych. Jego kwadratowa głowa, długie i tłuste ciało oraz krótkie nogi razem sprawiają, że jest bardzo brzydki. Obok słonia jest on największym ze zwierząt, nierzadko waży od 4 do 5 ton. Często wpada w złość, a niekiedy atakuje nawet parowce żeglujące po rzekach. Znane są liczne opowieści o jego wielkiej sile, odwadze i męstwie w walce. Jego olbrzymie, podobne do kłów, przednie zęby, czynią go bardzo niebezpiecznym zwierzęciem gryzącym, które równie dobrze potrafi walczyć w wodzie, jak i na lądzie. Niektóre z kopytnych są także przeżuwaczami. Należą do nich krowa, owca, wół, wielbłąd, jeleń, łoś, antylopa, lama, kozica, żyrafa, bawół, piżmowiec, koziorożec alpejski i tym podobne. Przypominamy sobie, że kopytne, które przeżuwają pokarm i mają przedzielone kopyto, były nazywane przez Mojżesza czystymi, to znaczy higienicznymi i jako takie nadawały się do konsumpcji przez człowieka. Analiza chemiczna wykazuje, iż zawierają one takie same pierwiastki chemiczne, co ciało człowieka, z którego to powodu Bóg uznał je za czyste, higieniczne, zdrowe, do konsumpcji przez człowieka. Natomiast zwierzęta, które nie przeżuwają pokarmu i nie mają rozdzielonego kopyta, lub spełniają tylko jeden z tych warunków, zostały uznane za nieczyste, niehigieniczne, niezdrowe, do konsumpcji przez człowieka, ponieważ zawierają pierwiastki chemiczne obce ludzkiemu ciału, które to pierwiastki zjedzone przez człowieka, działają na niego jak trucizna. Najbardziej powszechnym przykładem kopytnych, które nie przeżuwają, jest świnia. Wszystkie przeżuwacze są roślinożerne, a proces przeżuwania wskazuje na niezwykłą budowę ich żołądka. Niewątpliwie oznacza to zamiar i stwórcę, czego dowód jest następujący. Ogólnie mówiąc, ich żołądek składa się z 4 komór. W pierwszej z nich zwilżana jest trawa, liście, zioła i tym podobne. W drugiej są one formowane w kulki, które następnie wciągane są do pyska, gdzie odbywa się ich dokładne przeżuwanie. Potem dwukrotnie przeżuty pokarm przechodzi do trzeciej części żołądka, gdzie przechodzi dalszy proces przygotowawczy. Na koniec, z trzeciej przechodzi do czwartej komory żołądka, gdzie jest trawiony. Taka metoda przygotowywania pokarmu do trawienia oczywiście nie tylko wskazuje na zamiar i na stwórcę, równie wyraźnie jak młyn mielący ziarno czy urządzenie produkujące dywany, lecz jest także objawieniem jego miłości i troski o swoje stworzenia. Płyny wypijane przez przeżuwacze od razu są kierowane do drugiej części żołądka, gdzie następuje zwilżanie kulek. Jednak mleko wypijane przez ciele od razu jest kierowane do czwartej komory żołądka, ponieważ nie podlega procesowi przeżuwania. Do kopytnych należy także grupa zwierząt często zwana gruboskórymi, wśród których można znaleźć słonia, indyjskiego bizona wodnego, hipopotama, nosorożca i tapira. Podaliśmy już kilka uwag na temat 3 pierwszych, możemy poświęcić także kilka słów 2 pozostałym jako ilustracji mocy i mądrości Boga w ich stworzeniu. Tapir wygląda tak, jak niektóre z wymarłych zwierząt. Jeden z jego 5 gatunków występuje na Malajach. Pozostałe 4 można spotkać w Ameryce Środkowej i Południowej. Jest to zwierzę żyjące samotnie, o nocnym trybie życia. Nieśmiałe, nieagresywne i roślinożerne, zamieszkuje w najgęstszych odstępach lasów, unika otwartych przestrzeni i można je zobaczyć wyłącznie z łódki na rzece, gdy rankiem przybywa nad brzeg, by się napić. Jest wyśmienitym pływakiem i nurkiem. Z zasady nieszkodliwy, szybko ucieka nawet przed najmniejszym psem. Czasami zawzięcie atakuje swych wrogów, a szczególnie czyni to samica pozbawiona młodych, która gwałtownie rzuca się na swych wrogów, przewraca ich, depcze i gryzie. Jego mięso z wyglądu i smaku przypomina wołowinę, co sprawia, że jest poszukiwane przez miejscowych myśliwych. Gruba i silna skóra doskonale nadaje się na bicze i uprzęże, a sierść, kopyta i tym podobne używane są przez tubylców jako lekarstwo. Polowanie na niego rozpoczyna się od brzegów strumieni, gdzie i kiedy przychodzi się napić. Wspólnymi siłami psów i ludzi wkrótce zostaje osaczony i zabity. Czasami łapie się młodego tapira żywcem, a jeśli jest zbyt duży, by wieźć go na koniu przed jeźdźcem, w jego pysku wierci się dziurę, przez którą przeciągany jest rzemień, tak prowadzony, idzie posłusznie za prowadzącym. Nosorożec rywalizuje z hipopotamem o tytuł następnego największego zwierzęcia po słoniu. Jego ciało nie ma tak dużego obwodu ani nie jest tak długie, jak ciało tego drugiego, które średnio jest o 1,20 m dłuższe, a jego głowa i nogi są także mniej masywne, choć dłuższe. Jest on jednak o wiele bardziej niebezpieczny. Przed jego atakiem uciekają lew i tygrys, a nawet słoń musi się nieźle napracować, zanim będzie w stanie go pokonać. Jego dwa rogi bowiem są bardzo śmiercionośną bronią, stosowaną z dużą siłą i precyzją. U niektórych odmian przedni róg osiąga długość od 100 do 110 cm, a pewien okaz w British Museum liczy nawet 143 cm. W połączeniu z siłą i szybkością czyni go to nie lada przeciwnikiem. Jego zęby są ogromne. U nosorożca indyjskiego spotykamy skórę skonstruowaną niczym zbroja składająca się z oddzielnych blaszek. Wszystkie jego odmiany w obecności człowieka są zwykle głupie i bojaźliwe, i najczęściej próbują uciekać przed nim, gdy jednak nosorożec zostanie przyciśnięty do muru. Staje się bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, ponieważ atakuje z ogromną zaciekłością. Na swym ogromnym ciele posiada jednak wiele miejsc wrażliwych na ciosy nożem i strzały. Doświadczony i mający pewną rękę myśliwy skutecznie może sobie z nim poradzić. Indyjskie odmiany bardziej polegają na niższych ostro zakończonych kłach jako broni do ataku i obrony niż na rogu. Prowadzi on nocny tryb życia, a niektórzy z jego przedstawicieli preferują wysokie trawiaste dżungle i bagna, inni otwarte równiny. Jest roślinożerny i występuje w południowo-wschodniej Azji i Afryce. Nosorożec azjatycki ma zwykle jeden róg, afrykański dwa. Ten ostatni jest większy i lepiej sprawdza się w walce. Gdy zostanie zabity, pada na nogi i stopy i leży tak, jakby spał, a nie przewraca się na bok, jak czyni to po śmierci większość ssaków. Ma bardzo słaby wzrok, lecz dosyć ostry węch i słuch. Jego przyjaciółmi są niektóre ptaki, które wyjadają kleszcze tkwiące w jego ciele, machaniem skrzydeł i wrzaskiem ostrzegają go o zbliżaniu się myśliwego, budząc go w ten sposób ze snu i umożliwiając mu ucieczkę. Ssaki posiadające torby, torbacze, zwane tak dlatego, że swe młode noszą w torbach i karmią je tam po bardzo krótkim okresie ciąży, w czasie gdy u innych ssaków nie byłyby one jeszcze wystarczająco dojrzałe do narodzin, to kangur, australijski torbacz nadrzewny, koala, wombat, australijski torbacz owadożerny, wilk tasmański, diabeł tasmański, wielosiekaczowiec australijski, torbacz mysi, mrówkojad pasiasty, kret torbacz, opos i tym podobne. Kangur liczy często ponad 2,7 metra od czubka nosa do końca ogona i waży aż 67 kg. Jego twarz i głowa z wyglądu przypominają bardzo powiększoną twarz i głowę szczura. Przednie nogi są dosyć cienkie i krótkie, 35 cm, lecz tylne bardzo długie, 101 cm, grube w udach i nadzwyczaj muskularne. Pozwalają mu one prześcignąć najbardziej rączego psa myśliwskiego, nie biegnąc, czego nie potrafi, lecz skacząc z ogromną prędkością, często pokonując jednym skokiem ponad 9 metrów. Ledwie zakończy bowiem jeden skok, już rozpoczyna następny. Gdy nie jest w ruchu, trzyma się prosto, siedząc na zadzie i ogonie. Swe młode nosi w torbie. Tak jak w przypadku młodych wszystkich torbaczy, rodzą się one przedwcześnie. Z macicy wpadają do torby i każde przysysa się do sutka, którego nie puszcza przez wiele miesięcy, dopóki nie rozwinie się na tyle, co zwykłe zwierzęta w chwili narodzenia. Wtedy puszcza się sutka i powraca do niego od czasu do czasu, gdy poczuje głód. Kangur jest roślinożerny, częściowo prowadzi nocny tryb życia, jest bardzo bojaźliwy, żyje w gromadzie i posiada dobrze rozwinięte zmysły wzroku, słuchu i węchu. Jest pokojowy z wyjątkiem okresu godowego, kiedy to samce walczą wzajemnie ze sobą. W razie konieczności, ucieka do wody i niekiedy przepływa 3 km. W razie zagrożenia matka potrafi wyrzucić młode, by zwiększyć szybkość ucieczki i ocalić siebie. Torbacz nadrzewny występuje w wielu gatunkach, niektóre wyglądają jak szczury, inne jak lisy z krótkim nosem, niektóre przypominają koty, jeszcze inne latające wiewiórki. Koala wygląda jak mały niedźwiadek i żyje na drzewach Australii. Wombat tasmański w dużym stopniu przypomina dorosłego niedźwiedzia, ale jest oczywiście o wiele mniejszy. Wilk tasmański podobny jest do wilka, lecz posiada torbę, podczas gdy diabeł tasmański z pyska przypomina nieco psa czał-czał. Torbacz mrówkojad ma głowę i pysk szczura, a ciało długiego kota. Opos to zwierzę amerykańskie, które ma więcej zębów niż jakiekolwiek inne, ponieważ liczy ich 50. Ma niezwykle długi ogon, przydatny do wspinania się po drzewach, trzyma się nim gałęzi, owijając go wokół nich, oraz podtrzymuje nim swe młode siedzące na jego grzbiecie, splatając swój ogon z ogonami młodych. Potrafi symulować śmierć. Pod wrażeniem naszego tekstu wszelki płaz ziemski należy rozumieć nie tylko stworzenia wymienione poprzednio, lecz także gady. Spójrzmy przez chwilę na ten dział boskiego dzieła twórczego. Także i w nim dostrzeżemy moc i mądrość naszego Boga. Znajdują się tutaj krokodyl, aligator, gawial, jaszczurka, kameleon, żółw i wąż. Pierwsze trzy należą do rodziny jaszczurek, wraz z żółwiem są pozostałością wymarłych jaszczurek z wieków geologicznych. Krokodyl jest w zasadzie najniebezpieczniejszym ze wszystkich zwierząt. Jego skóra to prawdziwa zbroja, niemal kuloodporna. Składa się ona z niezliczonej liczby małych blaszek, które są częściami większych płatów zbroi. Jego paszcza jest ogromna, wystarczająco duża, by na zawsze pochwycić walczącego lwa czy tygrysa w połowie jego ciała, którą chwyta wyskakując ze swego miejsca ukrycia w wysokiej trawie. Gdy lew czy tygrys przychodzą do rzeki napić się, jednocześnie krokodyl od razu nurkuje pod wodę, gdzie jego bezradna zdobycz wkrótce zdycha, po czym jest następnie bez pośpiechu pożerana przez krokodyla. Jego okrutne i liczne zęby dokładnie wypełniają długie szczęki, gdy całkowicie otworzy się jego ogromną paszczę. W niektórych przypadkach okazuje się ona mieć 1,5 metra szerokości. Jego krótkie nogi są muskularne, a błoniaste stopy dostosowane zarówno do chodzenia, jak i pływania, ponieważ jest on jednym z najbardziej ziemnowodnych zwierząt. Ma ogromną głowę, a ogonem może zadać mocniejszy cios niż jakiekolwiek inne zwierzę jakąkolwiek częścią swojego ciała. Ogon jest tak zbudowany, że potrafi poruszać się z boku na bok, a jedno jego machnięcie w drzazgi rozbija sporą łódź. Często chwyta konia przechodzącego brodem przez rzekę, jego dolna szczęka wbija zęby w brzuch konia, a górna w jego plecy, które łamie jednym ugryzieniem. Pomimo swej siły i drapieżnych nawyków często bywa oswajany, starożytni Egipcjanie uważali go za święte zwierzę, boga, i traktowali go tak dobrze, że stawał się ulubieńcem dzieci, które często spokojnie jeździły na jego grzbiecie. Krokodyle są oczywiście zwierzętami tropikalnymi i subtropikalnymi, żyjącymi w rzekach oraz w pobliżu rzek i słodkowodnych jezior, chociaż indyjski krokodyl gawial od czasu do czasu udaje się do wody słonej. Są bardzo dobrymi pływakami, a ich głównym napędem jest ogon, choć pomagają w tym także błoniaste stopy, używane głównie do chodzenia po brzegu lub dnie strumienia. Poruszają się bardzo szybko, szczególnie w wodzie. Gdy odpoczywają na wodzie lub lądzie, wyglądają jak kłody drewna. Są mięsożerne, niektóre żywią się wyłącznie rybami, inne rybami i mięsem. Małe przełyki nie pozwalają im połykać dużych zdobyczy, które są w związku z tym rozdzierane na kawałki, a następnie pojedynczo połykane. Często chwytają ludzi, którzy jeśli są nieuzbrojeni, mogą się uratować tylko przez wydłubanie im oczu. W dużym stopniu prowadzą nocny tryb życia. W czasie przedłużających się suszy wiele z nich zagrzebuje się w błocie, gdzie zapada w sen. Samica składa od 20 do 30 jaj wielkości jaja gęsiego. Zagrzebuje je w piasku na różnych głębokościach, przeciętnie około 60 cm, i pozostawia je tam aż do wylęgnięcia. Leży na tym gnieździe dopóki jaja nie są gotowe do wylęgnięcia, o czym matka jest informowana przez krzyki młodych znajdujących się jeszcze w jajach. Wtedy wykopuje jaja i kładzie je na ziemi na otwartym powietrzu. Wkrótce młode rozbijają skorupę i wychodzą. Wtedy matka prowadzi je do wody. Ich wielkość waha się. Te występujące w Nilu często osiągają długość 5,8 metra, lecz te w Indiach często liczą 9 metrów długości, a nawet więcej. Odmiany indyjskie są najdłuższymi zwierzętami zaraz po anakondach. W tej rodzinie gadów jest wiele odmian. Krokodyle, aligatory, gawiale i kajmany, występują one w Azji, szczególnie w Indiach, Egipcie, Południowej i Północnej Ameryce, w ich tropikalnych i subtropikalnych rejonach. Wielu interpretatorów Biblii uważa, że Lewiatan z Księgi Ioba to krokodyl, a Behemoth to hipopotam, przypis tłumacza. Polskie przekłady tłumaczą to zwykle jako słoń, hipopotam, koniec przypisu tłumacza. Podane tam opisy wydają się być zgodne z tym poglądem. Można dodać, że cztery wyżej wymienione gatunki składają się z wielu odmian. Jak większość innych form życia natury, uległy one znacznemu zmniejszeniu w wyniku postępu cywilizacji. Pozostałości skamielin dowodzą, że wcześniejsi członkowie tej rodziny osiągali o wiele większe rozmiary. Zwierzę to z pewnością reprezentuje moc, dobrze ilustruje więc moc i mądrość Boga. Kolejną gałęzią świata gadów są żółwie. Odróżniają się od wszystkich innych zwierząt skorupą z kości, z którą są złączone na całe życie. Skorupa ta bardzo różni się w ich wszystkich odmianach, lecz niemal w każdym przypadku jest dziełem piękna i złożoności. Piękna jest zarówno jej część górna, jak i dolna. Głowa przypomina niekiedy głowę krokodyla, innym razem głowę węża. Ogon jest krótki, a nogi proporcjonalne do wielkości właściciela. Potrafi wciągnąć wszystkie swe członki do skorupy i w ten sposób ukryć je, co czyni zawsze wtedy, gdy czuje się zagrożony. W przypadku żółwia słodkowodnego, który występuje na lądzie i w wodzie, bardziej liczni są jego przedstawiciele lądowi. Jest ich około 40 odmian. Występują w całej południowej Europie i Azji, całej Afryce i południowych rejonach północy, w Ameryce Południowej, łącznie z wyspami Galapagos, gdzie żyją w ogromnych ilościach i rozmiarach. Są roślinożerne. Niektóre z tych żyjących na wyspach są prawdziwymi olbrzymami, ponieważ ich waga wynosi niekiedy od 225 do 270 kg. Zostały obdarzone długim życiem, niektóre żyją 100 lat, a o niektórych mówi się, że żyją kilka stuleci. W czasie zimy zwykle zakopują się i pozostają w stanie snu aż do wiosny, kiedy to wychodzą. Jedzą głównie w nocy i rankiem. W czasie upałów uwielbiają zanurzać się w wodzie, którą wypijają w dużych ilościach. Samica wykopuje płytki dołek, gdzie składa jaja, zwykle 4, następnie przykrywa je błotem, które wydobyła kopiąc dziurę. Ubija rozmiękczoną ziemię, dopóki nie wyrówna się poziomem z otoczeniem. Robi to przez stupanie nogami i podskakiwanie. Gdy skończy, oko człowieka nie jest w stanie odróżnić tego miejsca od pozostałych. Żółwie, szczególnie samce, są swarliwe i wojownicze, lecz ich walki to głównie próby sił, każdy usiłuje przewrócić rywala na grzbiet, z której to pozycji pokonany nie potrafi sam się podnieść, chyba że ziemia, na której leży, jest nierówna. Bardzo cenione jest żółwie mięso. W czasie głodu schwytano żółwia olbrzyma. Zapewnił on obfity posiłek dla 125 głodnych mężczyzn. Wszyscy słyszeliśmy o zupie z żółwia. Żółwie często okazują się dobrymi zwierzętami domowymi. Dzieci uwielbiają łapać i trzymać je. Trzeba uważać na kąsające żółwie, które niekiedy nie chcą zwolnić uścisku, dopóki nie odetnie się im głowy i nie uwolni z ich paszczy. Więcej jest żółwi morskich niż słodkowodnych. W ich budowie podobnie widzimy przejaw mądrości i mocy Boga. Pomijamy jaszczurkę, która liczy wiele odmian, oraz kameleona, które należą do rodziny gadów. I krótko powiemy o wężach jako ostatniej ich gałęzi. Jest wiele odmian węży. Znaleziono ich około 500 różnych rodzajów. Wahają się one od niegroźnego węża ogrodowego do olbrzymiej anakondy, która jak się podaje, przekracza niekiedy 13 metrów. Podobno w Brazylii zabito okaz liczący ponad 18 metrów, w co trudno uwierzyć. Pomimo tych prawdopodobnie przesadzonych opowieści, jest ona jednak najdłuższym ze wszystkich zwierząt lądowych. Trudno jest odróżnić węże od niektórych gatunków jaszczurek. Wąż jest pokryty łuskami, wydłużony, cienki, bez nogi, zwykle o płaskiej głowie, rozciągliwej paszczy, umożliwiającej mu połykanie zdobyczy większych od jego głowy. Nie ma powiek, chociaż przezroczysta tarcza pokrywa jego oczy niczym powieki, nie posiada otworu na ucho, lecz podobno słyszy językiem, który z tego powodu często wyciąga. W kręgosłupie ma liczne stawy, a porusza się za pomocą brzegów łusek brzusznych, przesuwając je po chropowatej powierzchni. Nie może poruszać się po gładkiej powierzchni, takiej jak szkło, ponieważ krawędzie tych łusek nie znajdują na niej oparcia. Stosownie do swego wydłużonego kształtu posiada długie organy. Węże występują w dwóch rodzajach, jadowitym i niejadowitym, choć podział ten nie odpowiada podziałowi na różne gatunki. Niektóre z nich posiadają przepiękne kolory, szczególnie te tropikalne. Węże tropikalne są z reguły największe, a następny po anakondzie, największej odmianie węża dusiciela zamieszkującego Amerykę Południową, jest pyton, wąż tropikalny, żyjący przede wszystkim w Indiach. Węże boa poza anakondą niekiedy osiągają długość 9 metrów, a pyton 8,5 metra. Te dwa największe węże nie są jadowite. Boa chwyta i zgniata swą zdobycz na śmierć, a następnie połyka ją, podczas gdy pyton czasami połyka zdobycz żywą nie zgniatając jej, a czasami najpierw ją zgniata, a potem połyka. Najbardziej śmiertelnymi wśród węży jadowitych są kobra, żmija, miedzianka, grzechotnik, mokasyn, wąż koralowy i mamba, która jest najbardziej jadowita ze wszystkich węży, a zamieszkuje Afrykę Środkową i Południową. Dla człowieka wąż jest najbardziej odrażającą ze wszystkich istot. Jest to niewątpliwie kwestia dziedziczności. Związek węża z szatanem i grzechem oraz symbolizowanie ich obu to niewątpliwie źródła takich odczuć ludzkości. Być może odniesienie do węża, Izajasza rozdział 65 werset 25, ma zastosowanie literalne. Jeśli tak, oznacza to, że w pewnym momencie węże przestaną istnieć, co na pewno jest prawdą w odniesieniu do węży jadowitych, czy to w znaczeniu ich całkowitego wyginięcia, czy też w znaczeniu utraty jadu. Stwierdzenie to przede wszystkim odnosi się do szatana, dla którego proch będzie chlebem, śmiercią, co jest bardzo pożądaną rzeczą. Rozmyślając nad stworzeniem zwierząt szóstego dnia, tak jak w przypadku tych stworzonych piątego dnia, z każdej strony uderzają nas cuda promieniującej z nich boskiej mądrości i mocy. Ich budowa, cechy, różnorodność, harmonia, pożyteczność, celowość, ilość, wszystkie razem ukazują nam wielkość naszego Boga. Patrząc na nie z punktów widzenia pokazanych w ostatnim zdaniu, w samym ich stworzeniu dostrzegamy połączenie boskiej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Gdybyśmy wyobrazili sobie naszą ziemię pozbawioną tych stworzeń, z pewnością straciłaby ona dla nas część swej atrakcyjności. Ponieważ człowiek w wyniku grzechu w dużym stopniu utracił zdolność panowania nad stworzeniem zwierzęcym i ponieważ w wyniku tego upadku jego królestwo zilustrowane w tych zwierzętach w znacznym stopniu popadło w nieład i anarchię, nie możemy oczekiwać, by niższe zwierzęta w obecnym stanie zadowalały człowieka, ani by człowiek zadowalał je. Mamy jednak zapewnienie, że wraz z powrotem człowieka do jego poprzedniego bezgrzesznego stanu przywrócone zostanie jego utracone panowanie nad zwierzętami. Poddane bezgrzesznemu panu, zwierzęta stracą swą dzikość i drapieżność i we wszystkich swych członkach będą poddane doskonałemu człowiekowi, znacznie uszlachetnione w porównaniu z ich obecnym stanem nieładu i bezprawia, Izajasza rozdział 65 werset 25, rozdział 11 wersety od 6 do 9. Jaki bowiem król, tacy i poddani, który to stan jeszcze bardziej uwidoczni chwałę wielkiego Stwórcy.